Oj, sama pani do niej nie trafi. Usłyszałam kilkakrotnie, gdy szukałam kontaktu z panią Zofią Wysocką. Poznałam ją kilka miesięcy wcześniej, na uroczystości w IPN-ie, gdy odbierała honorowy tytuł świadka historii. Uśmiechnięta i rozmowna, serdecznie do siebie zapraszała. Na szczęście znalazłam syna, który mieszka w okolicy. Zgodził się zawieść i, jak się okazało, również zaprowadzić mnie do pani Zofii.
Widać mamy domy, tych drzewa. Szufle mamy, to w razie czego. No, dalej już nie ma. Pieszo. Jak śnieg, to śnieg, jak było, to to było, to no to w końcu mama, to obowiązek. To żadna łaska. Dawno pewnie pani takiej wycieczki nie miała.
No w takim śniegu głębokim nie.
No.
Dzień dobry.
Dzień dobry, proszę.
A pani odśnieża jeszcze?
Tak. Proszę bardzo.
Proszę, wchodzi pani.
Proszę, niech się pani rozbierze.
Tak jest, tak.
Wie pani co, mnie to moich ludzi dzieci zazdroszczą. Bogactwem nie mogę się.
Zosieńka z Netty. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
Wojna się zaczęła, to ja miałam lat 19. Ale już byłam jako sanitariuszka przeszkolona. Rozumiem. Więc potem jak wojna, no to już byłam w to partyzantkę wciągnięta w to wszystko. Już jak coś potrzeba było. Ja się uczyłam na krawcowe, a ja jeszcze i chodziłam na takie wieczorowe kursa, takie co dają jakby małą maturę teraz. O. No i się zaczęło już. Tu było 2 tygodnie, to ni ducha żywego, ludzie jechali, nie wiedzieli gdzie, niby uciekali z dziećmi, z bagażami i każdy jechał, ale nie wiedział gdzie. Taki popłoch ludzie sami sobie zrobili. Weszli bolszewicy, się usiedlili w szkole, a że mój ojciec był w armii carskiej, to dobrze mówił po rosyjsku, to oni tam wiecznie u nas ci oficerowie siedzieli. A ja taka młoda, głupia, to tam jeszcze z nimi dyskutowałam nieraz. Bo to, co wywozili, jak wywozili na Sybir, to dużo chłopów uciekło do lasu. I stąd powstała partyzantka. Jak zaczęli aresztowane, to uciekali. Jak wywózka była pierwsza, 10 lutego, paru chłopów zwiało, nie? I już się ukrywali po stodołach, wszędzie. I u nas w stodole byli, że jeść pokryją mu się nosiło, ale później musiałam się meldować w gminie zawsze. To już ja wiedziałam, który dzień oni mnie wyznaczali. Już byłam widocznie obserwowana, rozumie pani? Ale ja to czułam. Zawsze 2 bojców i jeszcze jakiś tam, jakiś taki dobry partyjnik, wie. To tam zawsze mnie tak brali na spytki, ja nikogo dzięki Bogu nie wydałam nigdy. Tak bezczelnie umiałam w oczy patrzeć i tak wszystko. No umiałam jakoś się opanować, wytrzymać wszystko. Podejrzewali, bo oni tak tych nie mieli jeszcze czarno na białe. Później mnie w końcu aresztowali. Wie pani, jak to ciężko. Tak się skupić, tak się zaciąć, wszystko, żeby nic nie powiedzieć, nic nie wydać, nie? To jest męczarnia. Nieraz by wolał człowiek być może bity niż w ten sposób. Idzie i po ścienku. No i twarzą do ściany, no śmierdą stoję. No to stoję. I już naprawdę musiałam rozstrzelać. Ale oni mnie tylko tak podstraszą, a widz mnie nie bili. Oni mieli takie dowody, co ten głupi kozioł im wszystko opowiedział. Oni prawdę wiedzieli. Oni mu na słowo wierzyli, bo on siedział jak pies pod oknem, leżał w nocy. Jak nieraz ktoś przychodził, obserwował i wszystko donosił. A zresztą i ojciec mój tak nigdy nieraz na zebraniu to coś lubił tak otwarcie powiedzieć. I oni mieli takie i donosy, a i sami oni byli chytre. Mnie wypuścili Niemcy. To była noc. I tak ja przyszłam z tego badania, to już może gdzieś 10 godzina była, nie? Tak już tak się ciemniało, no tak w lecie mniej więcej. I słucham taki wurkot samolotów, ale tak sobie myślę. Pewnie już mnie w głowie wurkocze. Szyby zamalowane na olejno, tylko taka okropla, jakby pani czasem może wie Rosji spadnie, czy to taka drożka na szybie. Ja przez to szparkę widzę, w gaciach bolszewiki za te krzaczki się kryją, nie? Bo to na park był widok z tego. Idą Niemcy, ale jeden zwrócił uwagę, nie? No i się pyta, a ja tak za tę kratę się trzymam i tak jak ptaszek wiszę na tej kratę.
A szybę pani zbiła?
Wybiłam i on się pyta, co tu jest. A ja mówię, że ja Deutsche sprechen Schwarstein. Zaraz tłumacz był. Widzi pani, jaki u Niemców był porządek? Zaraz tłumacz przyszedł i się pyta, ja mówię, tu jest więzienie, się pyta mnie, za to ja siedzę. Mówię, za to siedzę, że jestem Polką. Za nic więcej, ja nic nie przeskrobałam. Ledwo ich rozbili te drzwi, no ja im podziękowałam, dali mnie w blaszanym takim pudełku, takie grube czekolady, takie wojskowe, nie? Przyszłam na wolność, dom pusty, bo rodzina wszystko na Syberii, ja nie mam nic. Może to wie pani pewnie przeze mnie, może, bo już jak mnie aresztowali, nie? Tu już była rodzina podejrzana, wywieźli ich. I zresztą ojciec mój to pyskował im tam. Ja szyć umiałam, to mnie ratowało. Ludziom szyłam, to za coś. Pieniądz nie szedł, tylko albo coś z żywności, albo coś. Ja przyszłam, to był pusty dom, bo ludzie zabrali krowy i wszystko, i wszystko. Pani myśli, że u nas ludzie tacy są życzliwi. 2 tygodnie przechował takie poćwiniaki i to nasze karmo. To potem, no to tak, teraz będziemy na polowę się dzielić. 2 dla mnie, a 2 dla ciebie, bo ja przechował. Krowę odzyskałam 1. No i zboże było na polu. O, to już biedy nie było, nie? To tak się zaczęło, ale to jeszcze byłam panną.
Aresztowano mamę Niemcy później i dlaczego wypuścili? Ponieważ Niemcy nie wiedzieli o tym, że istnieją zorganizowane oddziały jakieś podziemia. Oni mieli informacje, mieli jakieś przecieki, ale dowodów żadnych, żeby nie donosy sąsiedzkie, to by długo to trwało, ale zawsze w narodzie są takie osoby, które każdej obcej, czy narzuconej, czy własnej władzy będą służyć, bo liczą na rewanż.
On myślał, że jak poudaje, to już jego tam zaraz zrobią wielkim urzędnikiem, nie? Bo to taki był człowiek, który był biedny i jednocześnie głupi, bo żeby był mądry, to by takich rzeczy nie robił. I on mnie w więzieniu stawał na oczy, bo oni mówili, że mnie udowodnią, bo ja, wie pani, nic nie przetykowałam, że ja nic nie wiem. To Niemcy go postawili mnie jako naucznego świadka. On ma prawo na mnie mówić, a ja jako aresztant nie mam prawa się odezwać. Ale poprosiłam o głos i Niemcy mnie pozwolili. I ja do niego się zwróciłam w ten sposób. Mówię, ty durny, głupi, rogaty koźle, pamiętam jak dziś. Mówię, ty myślisz, że Niemcy to takie głupie jak bolszewiki? Że dzięki tobie moja rodzina na Syberii, ja siedziałam w więzieniu, a mówię, niemieckie żołnierze mnie na rękach z więzienia wynieśli. I ty myślisz, że teraz będą mnie torturować Niemcy, bo ty tak chcesz? No, a te Niemcy tak mówią, żebym ja go w pysk biła, nie? Panowie, za piękne moje ręce w taką brzydką mordę bić. To oni, jak mu kazali portki ściągnąć, i położyli go na 2 krzesłach, na 2 pyty. Wie pani? No i potem mnie go tak stłukli tego kozlowi, a jego wcale mnie potem w nocy się śniadali. Ja nie myślałam, że ja wyjdę, tylko tak prosiłam Boga, żebym choć kogoś nie wydać, rozumie? Bo ja dużo wiedziałam. Trzeba było przenosić meldunki. Jasiński to był dowódcą, to był zawodowym wojskowym, nie? No i potem on w partyzance też miał swoje stanowisko. I on tu u nas był. I zawsze tak, bo ja miałam przód do nim Zosieńka. To Zosieńka pójdziesz tam, to Zosieńka pójdziesz tu. A to my mieli punkt taki na rzepiskach, takie było gospodarstwo. Wie pani, że tam się nosiło? W majtkach pod cycuskami, wszędzie. Taka byłam opatulona. To ja miałam dobrze w charakterze, że ja się nie stresowałam. A jeszcze, wie pani, ja byłam krawcowa, miałam mecz, miałam jakąś zaczętą robotkę. A tam dla ciotki niby kawałek jego ciasta, bo idę do ciotki, no takie pozorować musiałam na wszelki. Nosiłam, ale mnie nie złapali ani razu. Nie złapali mnie. Swego męża to poznałam, choćby w jednej wsi byli, to jak ja wróciłam z więzienia, przyszedł odwiedzić mnie, zobaczyć jak to wygląda taka dziewczyna, która po więzieniach się tłucze, nie? Także żeśmy się tam poznali i potem się pobraliśmy. Boguś!
W 42.
Ja to od początku powiedziałam, że nie, bo mi się nie podobał. Był mały.
Za niski?
Tak. Ja mówię, chłopcy klarki za mną się ogląda, ja za takiego kurdupla pójdę. No i później przecież miło, czy wyszłam ze swojego męża i tego kurdupla pokochałam. A wie pani za co, bo był naprawdę takim patriotą, dobrym Polakiem był. No i zdolny człowiek, bystry, to wie pani. Z tymi miłościami to tak jest, że nie wiesz nawet kiedy najpierw naplujesz, w studnie wody się napijesz. Tak jest powiedzenie. Już za Niemca było więcej partyzantów. W nocy przyjdą i tu takie w piwnicy, jakoś śnieg zapadał, ale ja bym pani pokazywałam, bo tam jeszcze wyjście takie jest. Bo taki pokój zrobili partyzanci u nas pod domem. Wyszalowali deskami, wszystko tam do komina było doprowadzone, żeby ciepło było i różnie. Tak się siedziało jak na minie. Już myśmy mieli tak zorganizowane, ja miałam tyle bandaży narobione, tak oszary piesie robiło. Potem się przydało to, bo niech pani nie myśli, że tak było i bez krwi. Partyzanci też ginęli i ranni byli. Pamiętam, jak Komar kiedyś tak przyjechał za przedgają Kosztana, a mówi Zosieńka, grzej wodę, zaraz ci robotę przyjedzie. Wiedziałam co. Przywieźli rannego, trzeba obmyć, trzeba opatrzyć i trzeba go schować. A najbardziej trzeba się kryć przed sąsiadami było. A? Ach, Boże, posiedziałam, to chodzić nie mogę. Zagrzeję pani sobie plecy, tylko się nie spali, bo gorąco pies dobrze napalina. Maniek mój, ten najstarszy syn, tylko partyzanci wynięcili. Bo było wejście takie, jak tu stoi wersalka, taka klapa i się otwierało i tam się wchodziło do tego pokoiku podziemnego. No jak tak, to byli na wierzchu, ale jak coś, tak jak szczury, a fiu tam. I tam nieraz i Manieka z sobą brali. Ja to się śmieję, bo teraz to tak dużo, już się przyznaje, ludzi, co w partyzance byli, a fałszywie, kłamią. Pan Bóg wszystko widzi. No to już ja się śmieję, mój Maniek by mógł tym bardziej być partyzantem, choć mamy.
Jeszcze, no ta partyzantka działała cały czas do frontu. Później tutaj front około 6 miesięcy stał, tak jak na Warszawie się zatrzymał. Tak i tutaj w tym samym momencie się zatrzymał front i w Netcie była pierwsza linia niemiecka, w Gliniskach była pierwsza linia rosyjska. I dopiero później w styczniu ruszył front na Warszawie. Władza radziecka szukała ojca, to najpierw uciekł do Sokółki. Tak, później przebywał tam koło Piotrkowa, a mama została tutaj.
Wtedy był tylko Maniuś i Staś maleńki. Tak. To ja zostałam, proszę panią, u Jasińskich w rodzinie komendanta tego Łakowskiego.
Bo tutaj była pierwsza linia frontu, tu było spalone, zostało wszystko spalone.
Już myśmy byli na marginesie, bo już nas szukali.
Ja pamiętam, że jeszcze jak byłem taki młody, ojca kolega przyjechał do ojca i mówi, widzisz Franek, ty się ciesz, może siedziałeś w niemieckim, w tym, a się ciesz, że w ubeckim więzieniu siedziałeś. Tak. Podniósł koszulę, wszystkie żebra połamane.
Nie wiem, to szumowina taka do tego ubeszła. Sostak to był wredniejszy od bolszewików, od wszystkiego.
Ojciec już z Piotrkowskiego, tam też robiło się krucho, tam moczar działał w Łódzkim, to wyjechał na południe do domu dziecka w Sromowcach.
Ja jak tam zjechałam, szyciem się trudniłam. Pani, ja już miałam brzydło tak szycie, że ja dzisiaj nienawidzę szycia. A personel to były wszystko takie lewusy, jak i my. Przeważnie tacy, co się ukrywali, prowadzili te domy dziecka, to były sieroty przeważnie z Powstania Warszawskiego. Ja tam w domu dziecka to taka byłam, taka mamuszka, która mnie przyzywała. Wie pani, jak mnie ciągnęło na swoją ziemię. Mnie po nocach, mnie ten wiatr stóp to pachniał. Pani myśli, jak ja nad tą igiełką mało spałam, siedziałam. To było z przymusu. Lubiłam w ziemi, lubiłam patrzeć, jak mnie rośnie, lubiłam konie. Przecież ten kasztan, mój kochany kasztan, to on mnie całował. On tak mnie lubił.
W 57 roku, po tym ostatnim ujawnieniu, no, wrócili tutaj na zgliszcza faktycznie.
Tak się zaczynało od niczego, to my z tymi pszczołami i ze świnką. No byłam jakaś dziwaczka, bo po licha to było świnkę stamtąd wyjść. Jak tu można było tam sprzedać, ale to już taka była moja świnka na zamówień. Jeszcze chleba nie było, to w zagrodzie stała, to taka świnka była uczona.
Największy problem był z obowiązkowymi dostawami, bo to były zaległości obowiązkowe dostawy. Pierwsze, co to przyszedł wójt z komornikiem, bo to ziemniaki trzeba było zawieźć i żywiec.
I tak pani powiem, mój cel był taki. I przy Bożej pomocy doszłam do celu pokształcić dzieci. To ja wnecie mam najbardziej pokształcone dzieci, muszę się pani pochwalić.
Mama, ja tobie zupkę zagrzeję, dobra?
A tylko niedużo. Bolszewicy ze mną nie dali rady, Niemcy nie dali rady, żadna siła.
Teraz też nikt pani nie da rady, sama tu pani siedzi.
No nie, bo mnie tu dobrze. Ja nie czuję samotna. Nie pójdę nigdzie. Stąd aż mnie wyniosło. Ja mam już 92 skończone.
Tak,
a trzeci? Ja tam się nie mam. Zapas takiego na wszelki wypadek. Widzi pani, w moim wieku, gdybym miała szybkie siła z sobą, to ja już bym nie chodziła. Bo już się stało i tak bolo i puchno, ale jeszcze chodzę. O Boguś, nieraz ja by ci wziął i poprał. Nie, pokąd sama mogę, to sama w kanale wrócę. Niech on powie, brzmi, ja idę do kanału, do przerębli, wykluczę. Jeszcze wykrochmalę, wykręcę, wieszam na strychu.
Pani na strych jeszcze wchodzi?
A wszędzie wejdę i na dach, jak trzeba, iść do komina. I twardy mam, hardy charakter. To zauważyli nawet bolszewicy. A potem Niemcy, Niemcy bardziej inteligentne są. Ja tylko się modliłam dużo w więzieniu, się modliłam Boga prosić, żeby nikogo nie wydać. Ja byłam pewna, że ja nie przeżyję. Ja byłam tak do śmierci przygotowana w więzieniu, że ja teraz nie jestem tak przygotowana. Nie. No a teraz tak sobie myślę, no się modlę jak umiem, ale ja już się wstydzę Boga prosić, żeby mnie coś jeszcze zdrowie dał, czy nie. Bo już mnie tyle nadawa, że ja trochę ambicji to też mam.
To chyba babcia Wysocka właśnie.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej zatytułowany Zosieńka z Netty. Bohaterką audycji była Zofia Wysocka, łączniczka i sanitariuszka Armii Krajowej oraz jej syn Bogusław Wysocki.
Idę, bo swoją rzepę muszę zjeść.